Czy miesiąc bez picia alkoholu to dużo? A co jeżeli powiem Ci, że to tylko tak na razie na próbę? To będzie taki eksperyment, challenge, żeby sprawdzić, czy wniesie to nową jakość do Twojego życia, czy może jednak coś z niej zabierze. Dziś będę brała na tapet postawę bardziej świadomego podejścia do picia oraz, to taki mały spoiler, mnogości korzyści dla zdrowia psychicznego, fizycznego, lepszego samopoczucia, większej klarowności umysłu, a już na pewno nie tracenia dnia albo kilku dni na dochodzenie do siebie po większej celebracji. Po więcej zapraszam do najnowszego odcinka Wellbeing na moich zasadach. Dzisiaj moją rozmówczynią jest Joanna Banaszewska, influencerka, przedsiębiorczyni i współzałożycielka marki tworzącej bezalkoholowe alkohole. Asia, bardzo się cieszę, że jesteś ze mną, bardzo czekałam na tę rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Najbardziej w tym wszystkim interesuje mnie to, i tak zacznę od razu z buta, że tak powiem kolokwialnie. Bo ja tutaj w tym podcaście, ten podcast jest o wellbeingu, o takim świadomym życiu. Sama przez wiele lat zajmuję się tym, żeby w jakiś sposób rozwijać się, pracować nad sobą, szukać różnych alternatyw, żeby ogólnie rzecz ujmując, poczuć się lepiej, być zdrową, jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne i psychiczne. I teraz tak sobie myślę, że gdzieś tam po drodze jest bardzo ważna kwestia w kontekście świadomego życia, a propos życia bez alkoholu. I najlepiej ty będziesz mi w stanie na pewno tutaj wytłumaczyć na swoim przykładzie, tak. Kiedy u ciebie pojawiła się ta potrzeba zrezygnowania bądź odstawienia bądź ograniczenia alkoholu.
Ona pojawiła się naturalnie. To znaczy ja najpierw nie mogłam pić alkoholu, bo byłam w ciąży jednej, drugiej. Okres karmienia, gdzieś tam opieka nad malutkimi dziećmi. Moim zdaniem nie łączy się to z alkoholem, więc naturalnie jego nie było w moim życiu przez około 3 lata ciągiem. I nagle okazało się, że ja wcale za nim nie tęsknię. Chociaż trochę kłamię teraz, bo nie tęskniłam za upojeniem, ale już za smakiem tak. Już za celebracją i tym takim rozluźnieniem trzymania czegoś w ręku na kształt szklanki z lodem i czymś wytrawnym, to jest bardzo ważne, wytrawnym, czymś takim, wiesz, co mi posmakuje, co mogę sobie sączyć. Więc tego mi brakowało, ale właśnie upojenia niekoniecznie. Oczywiście całą ciążę tak naprawdę szukałam alternatyw, bo było to dla mnie ciekawe i wiesz, ja to lubię się zafiksować na czymś. Wiedziałam, że nie mogę pić alkoholu i na przykład, no nie wiem, nie skupiałam się na tym, ojejku, ja biedna, nie mogę pić alkoholu, tylko pomyślałam sobie, fajnie, to jest okres, w którym będę się eksperymentować, wiesz, najpierw jakieś soki, smoothie, różne takie bajery. Ale prawda jest taka, że z czasem też znalazłam przestrzeń w swoim życiu, żeby zadbać trochę bardziej o swoje ciało. Miałam też problemy z insuliną, z glukozą. Kto dzisiaj go nie ma, umówmy się. I wiesz, dotarło do mnie, że właśnie taki jakiś soczek, tak, czy klasyczny taki napój typu soda, to wcale nie jest zdrowszy wybór. Tak samo obecne w tamtych latach alternatywy również były tak bardzo napakowane chemią i cukrem, że również nie stanowiły dla mnie zdrowszego wyboru. A kiedy ja zrezygnowałam z picia alkoholu już tak bardziej świadomie, to głównie dla zdrowia. Tak?
Czyli po ciąży, jakby najpierw wiadomo, ciąża jest takim momentem, tak. Kiedy jednak no, musimy no nie zrezygnować, tak. Nie możemy pić alkoholu i potem po ciąży...
Właśnie dla siebie, dla zdrowia, wiesz, tego, żeby poczuć się lepiej. To był okres, który mnie bardzo przeczołgał i fizycznie, i psychicznie, umówmy się. I po prostu nie czułam się jakoś dobrze. I paradoksalnie gdzieś tam... Ja lubiłam zawsze pić alkohol, ale tak... racjonalnie, jak na to patrzyłam, to w sumie alkohol nie kojarzył mi się z dobrym samopoczuciem. Więc skoro ja gdzieś tam byłam stale w kiepskiej formie, tak, bo byłam i przepracowana, przemęczona, dwójka malutkich dzieci i dużo rzeczy się działo, to ja sobie nie dokładałam
to
elementów.
To on się jeszcze zabierał. Dokładnie. Zabierał tą siłę, tak, tą energię życiową.
Tak. No i co tu dużo mówić? Potem przyszła już taka większa świadomość biznesowa też. Zaczęłam obserwować ten trend na rynkach zagranicznych. No i postawiłam wszystko na jedną kartę i uznałam, że zrobię coś swojego. O.
Okej, ale jeszcze zanim o tym, powiedzmy sobie o zmianie tych nawyków, bo uważam, że trzeba mieć do tego i czas, I pieniądze, tak, i tak, chęci, tak, tak. Przestrzeń ogólnie rzecz
ujmując. 3 razy tak, 10 razy tak. I to jest coś, o czym ja bardzo często mówię na swoim Instagramie. Schudłam łącznie prawie 25 kg. Bardzo rzadko podaję tę liczbę, bo uważam, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale myślę, że tutaj ważne, żeby ona wybrzmiała, bo jeżeli chcemy osiągnąć taki wynik, a raczej potrzebujemy, czujemy, że tego chcemy, tak, gdzieś tam, oczywiście ten spadek wagi jest wypadkowo wielu innych potrzeb. Moją potrzebą było poczucie się na nowo dobrze w głowie i w ciele, to musimy na to poświęcić bardzo dużo czasu, energii, zasobów wszelkich, pieniędzy również. W momencie takiej najaktywniejszej działalności ku zdrowiu, ja wszystkim mówiłam, mojemu wspólnikowi również, że ja mam dodatkowy etat. To była taka ilość czasu, żeby zadbać o siebie.
Dokładnie.
Bo samo schudnięcie nawet to jest raz, ale dwa, mimo tego, że mi to wszystko zajęło rok, gdzieś tam ten powrót do siebie, gdybym ja nie poświęciła czasu na zabiegi, masaże, szczotkowanie się, na powiedzmy równoważenie treningów, które bardzo lubiłam, czyli takich intensywnych, które zwiększają kortyzol, treningami pod tytułem yoga, wyciszenie, stretching, to by to wszystko, wiesz, dalej było taką gonitwą, wiesz, takim trochę w kółko.
Ale zacz, o tym się nie mówi, bo mówimy tylko o tym, co jest na wierzchu, czyli dobra, schudłam 25 kg, wow, super, tak, to zrobiłaś, nie?
Tak, jakby tak, tak.
Wszyscy ci tak biją brawo, ale pod spodem tego wszystkiego, korem tego wszystkiego, jest zmiana, całkowita transformacja myślenia, przetransformowanie
codziennego życia,
nawyków, tak,
priorytetów, nawyków, bardzo wielu porażek też. I nie, porażką nie jest tylko to, że ja dzisiaj porzuciłam, nie lubię słowa dieta, bo dieta to jest styl życia i to, jak codziennie przyjmujemy,
tak,
pijemy, jemy oraz robimy sobie, więc ja nie lubię tego określenia, ale używam go teraz w taki właśnie stereotypowy sposób, czyli taki chwilowa zmiana nawyków żywieniowych, które potencjalnie mają nam przynieść korzyść w postaci spadku masy ciała, uf.
Czyli na przykład jemy kapustę samą.
Tak, dokładnie. Tak. Czyli coś totalnie, co nam nie służy i na pewno jest złą dietą. Ale wiesz, to nie jest ta porażka, o której ja mówię. Chodzi o to, że wiesz, x takich tropów, które okazują się być ślepą uliczką, tak? Czyli na przykład, nie wiem, a to pewnie przez hormony. Dobra, szukam, badam, wydaję na to pieniądze. Poświęcam temu czas. Wstaję rano, idę na badania, a potem idę do lekarza. Robię luki w swojej codziennej pracy, żeby to zrobić, bo muszę dojechać do lekarza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej, to jednak nie było to. Dobra, to może pudełka. Znowu pieniądze, znowu czas. Okej, frustracja to nie jest w ogóle dla mnie. Okej, to może to jedzenie to są emocje. Jak emocje to terapia. Jak terapia to nie jedno spotkanie. I nie 200 zł za konsultację, tylko x. I jakby, wiesz, tak samo sport, no musisz się najpierw go nauczyć, więc trener personalny, mnóstwo czasu, mnóstwo czasu. I ja podziwiam wszystkie osoby, które, powiem to wprost, robią to, osiągnęły te rzeczy, prowadząc taki, wiesz, książkowy styl życia w postaci 9-17 biuro, dzieci, obowiązki, dom na głowie, bo ja odstawiłam, myślę, że 35-40% swojego życia zawodowego, żeby się temu poświęcić, tak w pełni. I na szczęście mogłam to wpleść w mój lifestyle, więc ja dzięki temu też tworzyłam content.
Tak, tak, ja mam podobnie.
Jakoś, wiesz, bardzo się tam nie uzewnętrzniałam, bo to był też dla mnie trudny moment, żeby była jasność. No ale wiesz, ja tak sobie myślałam, po prostu wracam do domu, nie zapominaj mi do dwójki małych dzieci.
No
tak?
Właśnie, podziwiam.
Ja jestem samodzielną mamą, więc w momencie, w którym dzieci są przy mnie, ponieważ wychowuję naprzemiennie z ich tatą, to po prostu jestem sama z nimi w domu, więc mój dzień się kończy o 15:30. Ja już jestem z dzieciakami po przedszkolu, a nie o 17:00, kiedy wszyscy dopiero wychodzą z biura i wiesz, jadą do domu. Więc tak, bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo trzeba to podkreślać. To nie jest kwestia, że ci się nie chce.
Dokładnie,
wiesz, że
tak,
to, że ktoś powiedzmy wygląda tak, jak wygląda, to nie jest taki po prostu wybór. To nie jest wystarczy chcieć.
Ale to też właśnie jest kwestia czasami tego, że bardzo chcemy, mamy tę motywację, ale tak jak powiedziałaś, po macoszemu trochę szukamy tego rozwiązania, bo tu coś usłyszymy o skokach insuliny, tu coś o hormonach i lekarze bardzo, bardzo rzadko można trafić na takiego lekarza, który podejdzie do ciebie holistycznie i nie przypisze ci jednej tabletki na coś, tak. ale zleci pakiet badań na przykład. Tak. Potem są też kolejki, wiadomo, jeżeli chcesz chodzić prywatnie, no to to są duże pieniądze, żeby zrobić takie dokładne
zwłaszcza,
badania.
Zwłaszcza, że teraz bardzo dużo lekarzy, ja nie odbieram, wiesz, tym wszystkim lekom wspomagającym tego, że są na pewno wielu osobom potrzebne, ale ja na przykład bardzo się bałam tego, tak, tych wszystkich leków, które dzisiaj gdzieś tam dużo się o nich mówi i na pewno wspierają osoby z otyłością i tak dalej, ale ja na przykład czułam, że naprawdę wiesz, będę w stanie to ogarnąć, tylko muszę mieć narzędzia dobre, muszę na pewno dobrze znaleźć przyczynę. Uważałam, że to by było takie rozwiązanie, które nie zadziałałoby długofalowo, a dziś faktycznie stworzyłam sobie styl życia, któremu jestem oddaną, którym myślę z radością, to jest niesamowita zmiana. I odstawienie alkoholu również bardzo tutaj było dużą zmianą, do tego stopnia, że kiedy ja już byłam poświęcona temu nowemu lifestyle'owi, trenowałam z trenerką, trzymałam się gdzieś tam, wiesz, fajnego jedzenia zbilansowanego, ja lubię tak to nazywać też, tak, czyli jedzenia, tak. które mnie i odżywiało, i emocjonalnie mnie przytulało, kiedy tego potrzebowałam, bo tym jest dla mnie zdrowa dieta, zbilansowana, która mnie odżywia i zapewnia wszystko to, czego potrzebuję i przy okazji również daje mi radość z jedzenia. Ja sobie gdzieś tam, wiesz, gubiłam te kilogramy, ale kiedy ja zrezygnowałam z alkoholu w 100%, czyli nie było tego winka do kolacji i nie było w piątek tych dwóch drinków, to się zadziała magia.
Co się zmieniło, jak zrezygnowałaś z alkoholu, jeżeli chodzi
Zmieniła
o
mi się
twoje
twarz.
Odchudzanie? Okej.
Okay. Zmieniła mi się twarz, tak niesamowicie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nawet jak ważyłam więcej kilogramów, to moja twarz była bardzo taka, no nie wiem, no nie byłam nigdy księżycem w pełni, jak się to mówi, no nie? Tylko wtedy, kiedy cykle tego, wiesz, tak, ten tak, taki tak. okres przed okresem czy coś, to jesteśmy wszystkie księżycami w pełni. Tak się zawsze śmieję z moimi przyjaciółkami.
Puchniemy trochę, tak.
Tak. A nagle się okazało, że wiesz, że jeszcze bardziej te moje rysy się wysmukliły, takiej jakiejś siły nabrałam, takiej witalności. Okazało się, że budzę się z energią, bo ja już się tak długo źle czułam, że to było normą. Wiesz, że ja po prostu przyjęłam to jako codzienność. Wstawałam i po prostu miałam energię. Ja zawsze robiłam dużo rzeczy, tak? To trzeba zaznaczyć, jakby... Tak biznesowo po prostu zawsze byłam bardzo aktywna, ale nie miałam siły na sport, nie miałam na niego ochoty, na ruch, wiesz, po prostu to nie było takie życie, jak ja bym chciała. To takie życie w nurcie well-being, które widziałam w swojej głowie i które wiedziałam, że powinnam prowadzić, żeby żyć długo, wiesz, tak jakościowo, też dla moich dzieci, żeby być sprawną i taką, jaką się całe życie zawsze widziałam.
Ale zobacz, podświadomie czułaś, że można inaczej. Czułaś, że
tak.
w jakiś sposób...
Ale nie wiedziałam jak.
Właśnie.
Ja widziałam tych ludzi, którzy biegają w parku, myślałam sobie...
Jak oni to robią?
Tak. Czy to jest... No tak, no ja mam dwójkę dzieci, x, wiesz, rzeczy,
jestem
trosk.
Zarobiona,
w firmie jestem zarobiona, trudno.
Nie mam na to
przestrzeni. Oni pewnie nie są zarobieni, tak. nie? No jak to nie tak. są? Ja tak, dzisiaj, tak. wiesz, właśnie tutaj przyjechałam do ciebie, do studia w zasadzie prosto z Gdańska. Wczorajszy dzień pełen spotkań w Trójmieście zaczęłam od biegu o 7 rano w słońcu i uwaga, zrobiłam to z mega radością, po prostu takim bananem, ja po prostu biegałam po tej stoczni po prostu jak nienormalna wręcz, rozsiewałam, wiesz, uśmiech
dookoła. I to jest potem tak, że ludzie patrzą się na ciebie i pytają się, co ty bierzesz, bo
tak.
jesteś taka szczęśliwa i taka
tak.
po prostu cała w skowronkach.
Tak, tak, tak.
Ja doświadczyłam dosłownie tego samego. Ja po 25 roku życia w międzyczasie gdzieś tam już pracowałam nad sobą, ale u mnie ten sposób odżywiania i ten alkohol, ta świadomość w ogóle, żeby o tym pomyśleć, przyszła później. Czyli najpierw zajęłam się tym takim psychę, mentalem,
tak.
a dopiero potem te takie fizyczne, fizjologiczne bardziej sprawy przyszły. I ja zauważyłam po pierwsze po 25 roku życia, że te kace są tak straszne, że po prostu ja no nie będę marnować dwóch dni
tak.
nawet na dochodzenie do siebie.
Tak.
Mało tego, kiedy odstawiłam alkohol, bo doszłam do wniosku, że cierpi na tym moja uroda, moje samopoczucie, moje zdrowie w długofalowym
tak.
aspekcie na pewno też jeszcze tego nie odczuwałam na tamten moment, ale teraz widzę, jeżeli nie piję na przykład, nie wiem, powiedzmy jakiś dłuższy okres czasu, pół roku, ja naprawdę mam tę siłę wstać o tej 6 rano i pójść sobie z przyjemnością,
tak.
z uśmiechem do parku pobiegać.
Nie zwlekasz się na siłę, prawda, z tego łóżka. To jest zupełnie inny...
To jest z innego poziomu, jakby
tak.
ci idzie, bo wtedy
tak.
ja bym, oczywiście pewnie bym się zwlokła, ale to by było takie ciągle...
Że ojej,
na siłę.
Wbrew sobie.
Wbrew, a też jeżeli znasz, wiesz, czujesz wellbeingowy taki nurt, no to też wiesz, że wbrew sobie, no to my
tak,
nic nie zrobimy.
to nie jest wcale, tak, dokładnie. To jest ciągle po prostu tak naprawdę robienie tych rzeczy wbrew sobie na siłę, to są te ciągłe, potęgujemy te spięcia w ciele.
Dokładnie.
To napięcie, czyli stres, czyli kortyzol, który wpływa na całe, na nas całych. Wrócę jeszcze do tego, co ty powiedziałaś a propos tej urody. No właśnie, wydajemy mnóstwo pieniędzy na zabiegi i produkty beauty pielęgnacyjne. My jako kobiety, wiele z nas przynajmniej, oczywiście nie każda, czują taką potrzebę, ale wiele z nas mamy pozapisywane rolki o tym, jak masować twarz, co jeszcze tam wklepać, wstrzyknąć i w ogóle jakie suplementy wziąć, żeby mieć, wiesz, mocne, zdrowe włosy i paznokcie, a jednocześnie zalewamy się trucizną, ponieważ każda dawka alkoholu to jest trucizna i przepraszam, jeśli kogoś to triggeruje, ale w sumie nie przepraszam, bo to jest prawda. I ja myślę, że trzeba o tym mówić i będziemy tutaj, nie wiem, wiesz, nie chcę tutaj straszyć, nie chcę nikogo pouczać i też rozmawiając przed tym nagraniem mówiłam ci, że wcale nie jestem taką strażniczką, że trzeba na 100% na zawsze odstawić alkohol, bo nie, tak nie jest. Mi najbardziej zależy na tym, żeby człowiek, który sięga po alkohol, miał świadomość tego, co w siebie wlewa i żeby podjął tę decyzję świadomie, czyli tak, dziś jest wieczór, dzień, jakaś okazja, podczas której chce się napić alkoholu, wiem, co się z tym wiąże, ale jestem tego świadoma i w moim bilansie zysków i strat mam dziś na to ochotę. Mhm. Ale nie, że ja piję, bo stoi, bo ktoś pyta, bo ktoś mi polał,
bo muszę,
bo trzeba, bo wypada. Mhm. Bo tych okazji w polskim kalendarzu, społeczeństwie, lifestyle'u, codzienności jest codziennie, tak.
Wszystko można oblewać. Powodzenie, niepowodzenie, tak. Narodziny, śmierć.
Tak. I małą środę, która jest małą piątkiem. Jakby come on, już nawet to. To słynne rzucenie papierami w piątek o 17. Jakby co?
I taka typowa odklejka, wręcz znieczulenie się od odcinka.
Tak. I to jest, i w ogóle ten taki cuk, w który my wpadamy. Ja też to przerabiałam, też pracowałam w korporacji, też pracowałam do późna, wracałam do domu, piłam ten kieliszek wina. Jakby każde picie, które jest długofalowe, które w jakiś sposób trochę nieświadomie robimy, albo takie picie do tak zwanej odcinki, picie więcej niż sobie założyliśmy, to jest nadużywanie alkoholu.
Trzeba sobie powiedzieć to głośno. Alkohol jest neurotoksyną.
Tak.
I to, że my go sobie romantyzujemy i myślimy, że przyjdziemy właśnie z pracy i on nas rozluźni, będzie to taki lifestyle, że wypije dobre wino.
Tak, bo jak drogie, to już można, nie?
Tak, albo jakiś super koniak. Wiesz, ja też bardzo długo miałam w sobie taką wewnętrzną bitwę, zanim zrezygnowałam z alkoholu. I to też nie mówię, że ja to zrobiłam na 100%, tak, bo tak, nie. Tak. Ale wiesz, ci wszyscy ludzie, którzy poświęcają życie i serce i naprawdę produkują ten alkohol, bo wierzą w jakąś, mają ideę głębszą.
Tak,
wiesz, to są
rodzinne
jakieś winnice na przykład. Ja byłam zafascynowana winem, ja chciałam być sommelierem, wyobraź to sobie.
A tu przyszła świadomość i już nie chcesz.
Dokładnie, a teraz przyszła świadomość i zobaczyłam po prostu, jakby mi ktoś klapki z oczu zdjął, co ja w siebie wlewam. I to wcale nie znaczy, że jak wypiję szampana za nie wiadomo ile za butelkę, to on mi, nie wiem, złoto będzie mi
tak,
w krwi
krążyć. Tak. Ja cię doskonale rozumiem i jakby wydaje mi się, że celem naszej rozmowy też nie jest to, żeby teraz powiedzieć, to teraz wszyscy przestajemy kupować alkohol.
Tak.
Nie, oczywiście, że ja też mam takie, może nie okresy, mam pojedyncze sytuacje, w których piję alkohol i przez to, że było ich tak niewiele, doskonale wiem, kiedy one były. W zeszłym roku w czerwcu, w październiku i teraz w lutym. 3 razy miałam przez ostatni rok alkohol w ustach. Za każdym razem po wypiciu jego mówiłam sobie, no i po co to było?
Zawsze tak myślimy, to już ostatni raz, więcej
tak.
Pić nie będę.
Ale wiesz, fajne jest to, że nie jestem więźniem tej decyzji. My lubimy tak polaryzować wszystko w Polsce. No ale dobra, to pijesz tak w ogóle, już nie pijesz, czy pijesz? Albo mówisz, że nie pijesz, tak? Tak jak ktoś powie, że jest na diecie, nagle po tydzień później widzisz go z lodem, to mówisz, że jesteś na diecie. Jakby ludzie, żyjmy tak jak chcemy, tak? Jakby nie ma sensu ani na zewnątrz do reszty społeczeństwa, czy też w internecie takich statementów wrzucać. Czyli czego? Przepraszam, zabrakło mi słowa.
Czyli takich, wyznań, nie wiem. Czasami to jest to, że słuchamy pewnie dużo rzeczy po angielsku
i strasznie dużo podcastów,
potem,
dokładnie,
tak,
ale
po polsku.
Dokładnie. Ja nie chcę tutaj zabrzmieć jakoś bardzo pretensjonalnie, ale właśnie chodzi mi o to, że trzeba na to po prostu uważać, bo jesteśmy potem sami więźniami tego i czujemy wyrzuty sumienia w związku z tym, więc To nie jest tak, że wszystko jest czarno-białe. Ja uważam, że odżywiam się zdrowo, mimo że 2 dni temu zjadłam tiramisu pistacjowe po kolacji z moją kumpelą w pysznej włoskiej knajpie i wciąż uważam, że to było elementem mojej zdrowej, zbilansowanej diety, tak? I jeżeli ja będę miała ochotę na kieliszek wina i podejmę tę decyzję, że tak, to też nic się nie stanie.
I dokładnie to jest bardzo ważna też rzecz, żeby potem sobie nie siedzieć na psychice, że coś się zrobiło, bo to też, kurczę, jest szkodliwe, takie ciągłe dowalanie sobie właśnie, że ojej, mogłam tego nie jeść, no kurde, ale zjadłam już, więc jakby ciesz się z tego, enjoy the moment.
To jest trochę tak, że nie wiem, powiemy sobie, że codziennie chce się ruszać i byłam, powiedzmy, nie wiem, biegałam w parku 4 razy w tygodniu, a założyłam 5. I o czym myślisz? Tylko o tym jednym dniu, że nie biegałaś, zamiast pomyśleć o 4, kiedy biegałaś. Na zasadzie, hej, dziewczyno, biegałaś 4 razy w tym tygodniu, wow, to jest mega wynik. Tak. To ty pamiętasz tylko o tym jednym, że ci się nie udało i to traktujesz jak porażkę, podczas gdy jeżeli spojrzysz na to procentowo, to na przykład w słupkach w firmie, to miałabyś wszystko na zielono, więc jakby może warto też do tego tak podejść.
Do Excela to wrzucić.
Trochę tak, wiesz, taka prawda, no.
Ale wiesz, jeszcze chciałam poruszyć jedną rzecz, o której powiedziałaś, żeby tak nie być więźniem własnej decyzji i też nie mówić ludziom, jak mają żyć. To jest najgorsze, co można zrobić. Można na przykład pokazać swoim przykładem. Ja ostatnio bardzo wkręciłam się w pilates i w zdrowy styl życia, bo miałam przez chwilę taki czas, gdzie zalegałam na kanapie i w pewnym momencie postanowiłam po prostu się ruszyć i zobaczyć, co mi los może zaoferować. I teraz jakimś cudem wszyscy moi najbliżsi znajomi poszli na pilates albo do siłowni, zmienili swoją dietę i w jakiś sposób, ja wcale nie chciałam tego zrobić, tylko po prostu widocznie zainspirowali się tym, jak ja się czuję, jak ja wyglądam, że można jednak, bo wiesz, jak widzisz znaną ci osobę, przyjaciółkę, mamę, no to, która coś robi innego i udaje się jej, widzisz tego efekty, dokładnie, to myślisz, kurde, może ja też potrafię. I tak samo, jeżeli się tyczy to Instagrama, wiesz, ja na pewno nigdy i dlatego też założyłam ten podcast, w którym ja nie jestem żadną ekspertką i nie mówię, jak trzeba żyć i też nie chcę usłyszeć od kogoś, jak trzeba żyć, ale chcę usłyszeć coś, co pomoże mi zrozumieć, jak funkcjonuje mój organizm, co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej i ja mogę potem świadomie wybrać.
Tak.
I to jest właśnie clue, uważam, jeżeli chodzi o świadomy wybór i twój produkt, który ty stworzyłaś, bezalkoholowy alkohol, bo ja wtedy...
Ja muszę cię zapauzować jeszcze.
Tak.
Że wiesz, co ja sobie myślę, co jest też wartością ogromną takich rozmów, które ty prowadzisz, czy w ogóle tego typu podejścia, jest usłyszenie po prostu tego, czego ktoś inny doświadczył. Ja myślę, że my w ogóle nie doceniamy tego, jak ogromną wartością jest to, że ktoś się z nami dzieli swoim doświadczeniem.
Tak.
To jest chyba najbardziej bezcenna rzecz, jaka może być. Jeżeli na przykład ja słucham kogoś, kto biznesowo mi opowie o tym, jak utopił x pieniędzy, w jaki sposób i tak dalej, i nawet ja za to, powiedzmy, zapłacę 500 zł, bo to jest wzięcie udziału w jakiejś tam konferencji czy coś, ale to spowoduje, że być może ja nie będę musiała takiego kroku, wiesz, albo kiedy przyjdzie taki moment, że będę musiała podjąć jakąś decyzję, ta historia mi się przypomni, może coś wyciągnę z niej dla siebie, może będzie mi łatwiej podjąć daną decyzję. I teraz tutaj to jest tak samo, tak? Na przykład, nie wiem, no ja wam mówię naprawdę, no, że zmieniłam ten styl życia, że da się, mimo że wydawało mi się, że się nie da. Przypomniało mi się tak naprawdę, że jako bardzo młoda osoba tak żyłam i że, wiesz, mi się wydawało, że jeżeli lądujesz już na tym takim dorosłym krześle, że po prostu praca, rachunki, pranie i tak dalej, to po prostu, że nie ma wyboru, że to trochę tak jest, wiesz, o co chodzi, że ta masa szarych, smutnych, nieruszających
się... przekonania.
Tak, miałam takie przekonania. Nagle się okazało, że się da i że to niepicie odegrało gigantyczną rolę w moim życiu, to po prostu może ktoś coś z tego weźmie dla siebie. Nie chcę, żebyście się czuli gorzej, ponieważ ja wiem, że ten temat triggeruje. Wiem, że ludzie myślą, że kiedy ja mówię o tym niepiciu, to że trochę w nich uderzam, bo oni piją. To ma tak nie wyglądać. Weźcie z tego coś dla siebie, a jeżeli na przykład uznacie, że dzięki temu, nie wiem, na przykład nie będziecie pić tego tak zwanego zimnego piwa latem od poniedziałku do czwartku, tylko w weekend, to już jest super. Jakby każde ograniczenie alkoholu jest na plus. To nie jest tak, że wy musicie w 100% z niego rezygnować, żeby coś dla siebie wziąć, bo zawsze jest lepiej zrobić 50% niż zero. Bo po każdym takim, wiesz, zero-jedynkowym podejściem nie piję w ogóle, przychodzi załamanie. i wracasz. Więc lepiej długofalowo sobie coś ograniczyć, niż po prostu dawać sobie zakazy. I też po tej drodze, którą przeszłam, zauważyłam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Że kiedy ja przestałam sobie dawać, wiesz, zakazów, to nagle okazało się, że nie potrzebuję wcale słodyczy. Ale kiedy ich sobie, wiesz, mówiłam takie nie zero, to po prostu głowa robiła jakieś totalne szaleństwo. Więc no, to właśnie chciałam powiedzieć, że te doświadczenia po prostu bierzmy z nich to, co dla nas będzie po prostu wartościowe i potrzebne, a resztę odpuśćcie. No, to...
I bierzmy to, co możemy sobie wziąć, co wydaje wam się, że okej, może mi to pomóc, to sobie to weźcie, a to, co nie, no to przekliknijcie po prostu.
Dokładnie, tak.
Ja ostatnio na przykład wstawiłam Reelsa na temat tego, jak zmieniła się moja skóra po 14 dniach niejedzenia cukru. I wiesz, mówisz takie zdanie, gdzie cukier jest szkodliwy, bo każdy to wie, jest szkodliwy, po prostu są na to badania.
Oczywiście.
Wyobraź sobie, że to już striggerowało taką masę ludzi, że oni mi nie wierzyli, że ja na tym drugim to się na pewno nakremowałam, to było w innym świetle, to w ogóle inną próbę powinnam zrobić, a ja mówię tak, próba badawcza, próba kontrolna w różnych warunkach, powinnam zrobić, poświęcić na to
iść do laboratorium
pół roku, iść do laboratorium, żeby zrobić tego Reelsa, żeby jakby pokazać wam rzecz oczywistą, że cukier jest szkodliwy i wpływa na wygląd skóry na przykład.
A ja też sobie myślę o tym, że po 2 tygodniach nie jedzenia cukru po prostu czułaś się też 100 razy lepiej, a skoro czujesz się 100 razy lepiej, to wyglądasz 100 razy lepiej.
Bo masz inną
energię. Bo jak teraz się nawet tutaj spotykamy, ja prawdopodobnie dziś wyglądam najlepiej na przestrzeni wielu ostatnich lat, może nie jak miałam 16 lat, to, ale to już to sene wrati. A mamy mnóstwo dni, w których czuję się najgorzej na świecie i ja wiem, że wtedy się nie czuję wcale najlepiej, bo za tym schudnięciem, za tym zadbaniem o siebie dwutorowo musi iść też ta zmiana i zadbanie o głowę. A ten proces u mnie trwa i myślę, że potrwa o wiele dłużej niż zadbanie o to ciało. No. Ale to tak, możemy już wrócić do tego, o co mi chciałaś.
Do tego wyboru właśnie. Do tego, że dzięki takim produktom, które ty tworzysz, ja mam wybór. Bo idę sobie do restauracji, to mogę sobie wybrać, czy wypiję to wino. Akurat może dzisiaj mam na to ochotę. Tak. Albo wypiję coś bezalkoholowego. No i teraz. Zwykle było to, opierało się to na tym, że oferowano mi mocktail, który był ulepem z cukru, z syropów jakichś sztucznych.
Oczywiście.
Mogłam sobie wziąć kole zero, jeszcze
lemoniadę.
Tak, ale kombucha może gdzieś tam była. Kombucha jest chyba jeszcze okej.
Jest okej, ale też nie ma jej w wielu
nie
miejscach.
Nie ma w wielu miejscach.
Ale właśnie, tak, jest jak najbardziej okej.
Tak,
pewnie.
Co mnie bardzo zdziwiło. No i teraz mam nadzieję, że w większej ilości miejsc pojawi się opcja alkoholu bez alkoholu. Powiedz trochę więcej o tym.
Wiesz co, no tak, no to jest produkt, który powstał z potrzeby. Z potrzeby tego, że ja lubię smak alkoholu, lubię celebrować chwilę, lubię sobie coś sączyć, to jest kluczowe słowo. Ja po prostu spotkało mnie tyle razy sytuacja, w której zamawiam na barze mocktail w Warszawie ponad 30 zł. Wypijam go naraz w zasadzie, jak sok.
Soczek.
I mam takie poczucie, okej, to teraz to ja wezmę zwykłego softa za 14 zł, no bo po co mam wypijać mocktail, skoro jest dla mnie po prostu, wiesz. Więc tworząc te produkty, bardzo zależało mi na tym, żebyś nie mogła wręcz ich wypić naraz. Mm-hmm. Że one są faktycznie mocno goryczkowate.
Tak.
Ten smak jest bardzo przypominający, wiesz, alkohol. I właśnie chodzi o to, żeby go sobie sączysz. Więc w zasadzie wszystkie funkcje, które pełni alkohol poza upojeniem, on spełnia. Ale jednocześnie prawie w ogóle nie ma kalorii, a jak wiemy, alkohol ma kalorie. I to o to chodzi też w tym dbaniu o siebie, o dietę, o ciało, o głowę, że jesteśmy nie do końca świadomi, no bo to przez nas przelatuje, tak? Że kieliszek wina, czy klasyczny szpric pomarańczowy, czy kieliszek wódki ma kilokalorie. I po prostu, a nigdy nie wypijemy jednego, tak? I że to jest po prostu dodatkowy ładunek, plus już nie mówiąc o tym, że po prostu... cukry, nie cukry i tym podobne rzeczy. To nie ma faktycznie prawie w ogóle kalorii, bo teraz mam w ofercie gin bezalkoholowy, taki właśnie mocktail w smaku gorzkich pomarańczy i są na to badania i ja również, moja jakby trochę droga i doświadczenie pokazują, że kiedy ja mam dostępność i wybór, to łatwiej jest mi nie pić. Że ja podjęłam decyzję o ograniczeniu alkoholu jeszcze wcześniej. Ale nie było to możliwe, bo na przykład proponowano mi właśnie wino bezalkoholowe, które mi nie smakowało, albo bezalkoholowe piwo, które było tylko w wersjach owocowo-słodkich. I po prostu wtedy uznawałam, dobra, jak mam to wypić, to sobie wypiję zwykły kieliszek wina. A kiedy, to naprawdę jest zabawne, kiedy w końcu miałam już swoje pierwsze butelki takie pilotażowe, wiesz, w bagażniku i po prostu automatycznie miałam co pić, to dotarło do mnie, że nawet nie wiem kiedy, ja sobie nie powiedziałam, od dziś nie piję. Mhm. Dotarło do mnie, że nie piłam na przykład 5 miesięcy. A wcale nie było to moim celem. I nagle, wiesz, przychodzi takie wow, że to chyba dlatego. Wiesz, ja nawet nie połączyłam na początku tego dobrego wyglądu i samopoczucia z tym alkoholem. Mhm. To ja mam taką przyjaciółkę, z którą gramy w tenisa, spotykamy się często w klubie sportowym, gramy w tenisa, chodzimy na basen, idziemy na saunę, więc widzimy się często, widzimy się nago. Obie dużo się ruszałyśmy, ale ona to już w ogóle była codziennie w tym klubie sportowym. Naprawdę codziennie, bo jej dzieciaki tam trenują i ona siłą rzeczy też tak zaczynała dzień. I minął rok, kiedy już tak trenowałyśmy, znaczy w zasadzie trenowałyśmy, ja się widziałam z nią raz w tygodniu tam, a ona codziennie. Mhm. I miałam takie, czasem mnie łapało, że jejku, niesamowite, przecież Marta jest tak aktywna, a często mi mówiła, że kurczę, no kiedy w końcu te moje nogi będą jakieś tam trochę bardziej takie. Albo no chociaż te 2 kilo. I słuchaj, po prostu przestała pić alkohol. I coś się wydarzyło, że nie widziałyśmy się miesiąc w tym klubie sportowym, jedna wyjechała, druga, wiesz, dzieci, chore, coś. Nagle ja na nią patrzę i mówię, Boże, co się stało? I ona do mnie mówi, ona mnie zawsze nazywa Asiula, brak alkoholu. Mm-hmm. Ja mówię, co? Ona mówi, tak. Ja w końcu tak naprawdę przestałam pić alkohol. Przestałam pić te szprice, to winko, co za tym idzie, pizzę. Przestałam po prostu mieć ochotę na to wszystko. I jakby nic więcej, jakby nie zmieniła nic. No to jest duża rzecz, ale wiesz, dalej utrzymała ten sam lifestyle i ruch. I dopiero to ją odblokowało. I to jest niesamowite. I u mnie to, wiesz, też tak zadziałało. I naprawdę ja wtedy poczułam, że takie, jakby to nie jest moje widzimisię. Że nie jestem jedyną odbiorczynią tego produktu. Że wiesz, na początku to było takie, zrobię sobie coś, wymyśliłam to, ale wiesz, ja wcale nie byłam pewna, czy to nie jest wymyślona potrzeba, czy ja dotrę do wielu osób, czy wiele osób tego potrzebuje, czy to zrozumie, rozumiesz? Tak. Że jakby naprawdę zakładałam też scenariusz, w którym coś tam sobie wymyślę, tylko jedną rzecz, sobie będę miała taki mały sklepik, będę tam sobie taki jeans sprzedawać, no i tyle, to będzie taki mój, wiesz, dodatkowy mały biznes.
Ja uważam, że ja jestem takim wypisz, wymaluj typowym odbiorcą, do którego pewnie pozycjonowałaś gdzieś tam. Bo tak jak ci mówię, tylko że mam nadzieję, że w restauracjach to się też pojawi prędzej czy później, bo nie chciałabym z tym jeanem, tak wiesz, w ogóle nie wiem.
Jesteśmy w coraz większej ilości miejsc. Naprawdę mówię to z taką mega dumą, właśnie teraz wróciłam z Trójmiasta. No naprawdę na profilu naszej marki, jak coś jest lista tych lokalizacji.
A wyobrażasz sobie przemycać taki małą małpkę twojego jeanu gdzieś do restauracji sobie wlewać?
Wyobraź sobie, że ja czasem jak miałam spotkania z różnymi ludźmi biznesowe w restauracjach, to wiesz, miałam takie, no dobra, to weź spróbuj. I wyciągam tę butelkę z torebki i dolewam mu na przykład do szklanki, z której piliśmy wodę, jedliśmy cały lunch, oczywiście zamówiliśmy wszystko, jedzenie, napoje. I podchodzi do nas pani kelnerka i mówi, drodzy państwo, nie można pić swojego alkoholu. A ja mówię, Boże, jaki wstyd. Jezu, ja panią bardzo przepraszam, ja tylko chciałam koledze dać do spróbowania, tu nie ma alkoholu, to tylko łyczek. A wiesz, to wyglądało, jakbyśmy przyszli na lunch. Po prostu kupili sobie, wiesz, po coli i wodzie, a tak naprawdę dolewali sobie ciężki alkohol, więc wiesz, no więc nie, to nie przejdzie, kochani. Więc tutaj pracuję nad tym, żeby ten wybór był, bo powtórzę się, to też mówią nasi klienci, niesamowite, że już mogę tak powiedzieć, nasi klienci, nie? Nie moje czytelniczki, tylko nie moje obserwatorki, czy tam ktoś, kto mnie zna, tylko nasi klienci faktycznie potwierdzają, bo ja często wysyłam ankiety, badam to wszystko, to jest bardzo ciekawe czytać te wnioski, to jest dla mnie też bardzo ważne i to jest super strona tego, że wiesz, buduję to w jakiś sposób sama w kontekście takim, że wiesz, bez jakiejś wielkiej korporacji za mną, tylko ja i mój wspólnik, że ja mogę wdrażać na bieżąco te opinie tych ludzi, że realnie mają wpływ na tworzenie tej marki.
I czego się nauczyłaś od tych ludzi, którzy tak jak ty, tak jak my, nie piją alkoholu albo ograniczają alkohol? W jaki sposób ten produkt, albo w ogóle nawet samo niepicie alkoholu upozycjonowało ich w jakiejś grupie społecznej, w społeczeństwie, bo to jednak jest taka największa nasza obawa, tak. Co nawet nie tyle, że powiesz, że nie pijesz, ale kiedy słyszysz te namowy, tak. Te pytania, dlaczego, ale jesteś w ciąży,
ten
a może bierzesz leki.
Ten schemat jest u każdego ten sam. Każda historia, każde doświadczenie, którą się dzielą ze mną moje czytelniczki czy klienci, jest to samo. Czyli dziękuję za ten produkt, poprawił jakość mojego życia, ale jednocześnie dziękują za to nie tylko, że powiedzmy, że nie muszą pić. Wcześniej też nie musieli pić, powiedzmy, że mogli sięgnąć po jakąś sodę, cokolwiek, tak? Wodę z cytryną. Tylko te produkty też ograniczyły te komentarze, wiesz? Bo okazało się, że kiedy pijesz coś ala alkoholowego, to ta grupa naciskająca odpuszcza.
Wow.
I na to też są badania. Czytałam kiedyś takie z brytyjskiego rynku badania, które właśnie mówiły o tym, że tego typu produkty wspierają osoby, które z jakiegoś powodu się wstydzą nie pić. Tak? I nie bardzo triggerują ich te pytania o picie. I że kiedy trzymasz w ręku gin and tonic, to nikt cię... Ja już mam, dzięki.
Nikt nie będzie sprawdzał tam, ile masz procent.
Jak idziesz, wiesz, z flaszką i mam tak, jak mówisz komuś, a to jest bezalkoholowy gin. Serio? Wow, ej, pokaż. To jest taka reakcja, a nie, dobra, dawaj, napij się naszego. Też to, co ty powiedziałaś, ja też jestem takim cichym ambasadorem niepicia, to znaczy ja nie chodzę i nie mówię ludziom, dobra, przestańcie już pić to swoje, ja wam poleję mojego. Nie, ja robię swoje, a oni i tak chcą spróbować tego mojego z ciekawości, więc zawsze muszę mieć dwie butelki, bo moi przyjaciele wypiją tę moją zawsze, a ja się też jednocześnie cieszę, bo to już ten jeden drink mniej w ciągu wieczoru dla nich, więc dla mnie to jest super.
No. Tak, no ten alkohol jest tak głęboko zakorzeniony w społeczeństwie, w kulturze, w popkulturze, wszędzie tak naprawdę, gdzie się da i w Polsce zwłaszcza, tak jak już powiedziałyśmy, jest elementem celebracji, takich zebrań z przyjaciółmi, z rodziną. No i powiedz mi, bo na pewno to wiesz najlepiej, jak te trendy, jeżeli chodzi o picie bądź nie picie alkoholu, mają się za granicą? Pytam o Stany, bo oni są chyba zawsze takim pierwowzorem wszystkiego.
Wiesz co, no w Stanach już widać coraz mocniej to, tak? Jakby zaczęło się od tych inicjatyw typu Sober October i Dry January, czyli dwa miesiące, suchy październik, znaczy trzeźwy październik i suchy styczeń. No co, no, w okresach po wysokoalkoholowych, tak, czyli po wakacjach i takich tak zwanych summer break i tak dalej, się mówiło, dobra, detoksik, zwłaszcza, że przed nami teraz święto dziękczynienia, święta Bożego Narodzenia, Sylwestry i tak dalej, więc pomiędzy świętami, pomiędzy wakacjami są takie dwa miesiące trzeźwości, no i po prostu liczby mówią same za siebie. Niesamowita popularność tych dwóch okresów, niesamowity spadek sprzedaży alkoholu, ale tam przede wszystkim w ogóle widać spadek sprzedaży alkoholu w ogóle tak globalnie tak naprawdę. I co ciekawe, też kosztem tych wszystkich kategorii wzrastają właśnie tego typu kategorie, tak? Czyli alternatywy 0% takich trunków wysokoprocentowych, tak? No bo powiedzmy, że rynek piwa bezalkoholowego już jest świetnie rozwinięty. W Polsce też się świetnie przyjął i co mnie również bardzo cieszy. Bo ta rosnąca kategoria mnie jakby nie stresuje, tylko napędza pozytywnie bardzo i również sprawia, że ten klient ma wybór i będzie eksperymentował i szukał i wiesz, gdzieś tam dociera do nowych produktów, więc ten trend jest niesamowity i też jakby wielkość tego rynku, czyli dostępność alternatyw, wiesz, no to jest bardzo, bym powiedziała, no myślę, że to do nas dopiero dociera. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem w tym momencie tego trendu, chociaż też chcę, żeby każdy sobie zdawał sprawę z tego, że to wcale nie oznacza, że jest mi łatwiej. Na przykład.
Dlaczego?
Bo to ja muszę przejść przez taką dżunglę gęstą z maczetą i ciąć chaszcze i tłumaczyć i edukować i podkazać, po co to jest, co to jest za potrzeba konsumenta, klienta, jaki ten klient i konsument ma problem, uzmysłowić mu go w ogóle, bo on jest nieświadomy go. On po prostu pije x razy w tygodniu, miesiącu, wydaje na to mnóstwo pieniędzy. I nie mówię tylko o kupieniu flaszki tak zwanej, tylko też potem, żeby się doprowadzić do stanu zero. Więc ja muszę mu uświadomić ten problem, żeby przedstawić mu moje rozwiązanie. Więc to jest bardzo kosztowne pod kątem czasu, energii i pieniędzy. Więc wszystkie marki, które wyjdą po mnie, mają troszkę przetarty szlak. Wiesz, ja nie jestem oczywiście wielkim koncernem, więc mnie nie stać na wielką, ogólnopolską kampanię, ale też mówię o tym, bo mi się wydawało kiedyś, że jak będę pierwsza, to będę miała super. A to wcale tak nie jest. I mówię to tak, ciekawostka biznesowa po prostu, dla kogoś może to będzie.
To jest bardzo ciekawe, bo w kontekście właśnie ciebie jako małego przedsiębiorcy, a dużego koncernu, który też, no... chcę cały czas zarabiać, tak?
Tak, oczywiście.
No to ty nie
jesteś.
Ja też chcę. Ty też chcesz. Więc do czego tutaj dążę, no to, że to nie jesteś na rękę i w ogóle ten ruch nie jest na rękę, na pewno wyobrażam sobie ogromnemu przemysłowi.
Ale oni nie mają, ja jestem nikim dla nich, to znaczy ten trend i tak rośnie. czy ja bym to zrobiła, czy ktokolwiek inny. Nie bez powodu wielkie koncerny tworzą swoje wersje bezalkoholowych rzeczy i inwestują w tego typu marki na całym świecie.
Tylko, że one są już słodkie, nie? One tam mają dużo
cukru.
Tak,
w większości tak, albo też są niesmaczne. To się oczywiście zmienia. Ja tak często mówię o tym, że alternatywy, które ja piłam, gdzieś tam były dostępne na rynku, mi nie smakowały, ale nie zapominajmy, że ja zaczęłam pracę nad swoimi rzeczami 2 lata temu. Przez ostatnie 2 lata na pewno pojawiło się mnóstwo pysznych rzeczy, tylko no ja już jestem skupiona na swojej marce, więc już nie jeżdżę jak szalona po świecie i nie próbuję albo nie zamawiam tak nałogowo tych rzeczy, bo z ciekawości, bo nie mam na to czasu, ale wiesz, ale ten trend jest, jakby te młode pokolenia Z, Alfa, to są niesamowicie świadomi ludzie, bardzo świadomie podejmujący decyzje, którzy są niesamowitym przykładem tego, jak po prostu się, wiesz, w, jakby to powiedzieć, no przełamują to wszystko, wiesz o co chodzi.
Tak.
I patrzę na nich z ogromnym podziwem. Więc ta zmiana idzie. Po prostu ta zmiana idzie. Wiesz, to nasze pokolenie, ja się śmieję, że my już swoje wypiliśmy, milenialsi.
Oj tak.
My swoje wypiliśmy, ale już jesteśmy na tyle, wiesz, świadomi, mamy dostęp do takiej wiedzy, jesteśmy po terapiach, wydaliśmy tyle pieniędzy na lekarzy, na suplementy, że,
na
trochę nam się już trochę nam się nie chce. Mi się niestety niedzieli poświęcać na to, albo jak ja to mówię z koleżankami, ja dzięki temu, że nie piję, mogę imprezować i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Bo dokładnie. Po prostu wstaję rano, coś robię i znowu sobie idę na imprezę. Po prostu piję swój mocktail jakiś, a nie alkohol. Za to ci młodzi już prawdopodobnie te pokolenia nigdy nie będą takimi konsumentami alkoholu jak te nasze pokolenie i poprzednie. I to jest fakt.
Bo to wtedy było cool, z tego co pamiętam.
Wtedy to było cool, to dalej próbuje być cool. Nie zapominajmy, że wielkie koncerny, zwłaszcza marki premium, próbują nam wmówić, że to jest coś, czego potrzebujemy, żeby właśnie być trochę szczęśliwym, żeby to były wakacje naszego życia. Nam się wydaje, że jak ktoś pije drogiego szampana, złamanego kieliszka nad basenem, to jest oznaka wspaniale spędzonego czasu i też coś, co mnie...
Szczyt luksusu.
To jest, powiem też coś, co być może znowu będzie odebrane trochę kontrowersyjnie, to jest coś, co mnie smuci również jako mamę, że wiesz, w internecie widać mnóstwo szkodliwych treści pod tytułem jak przemycić alkohol do Disneylandu.
Okay.
Albo dwie mamy biorą ekipę dzieciaków, tak, czy powiedzmy czwórkę dzieci ze sobą, jadą do super resortu i pokazują, że cały dzień piją kolorowe drinki nad basenem. Dzieciaki gdzieś tam się bawią w tle. I mam takie poczucie, żeby gdyby to samo zachowanie odbyło się na miejskiej plaży mazurskiej i z klasycznym piwkiem trochę tańszej półki niż ekskluzywny alkohol, to nazwalibyśmy to patologią. A jak coś jest, wiesz, w drogim kieliszku, w drogim resorcie, to jest cool, to jest coś zabawnego,
to jest
coś,
tak znormalizowane.
Udostępniamy dalej, ale nie. Mm-hmm. Jakby między innymi powodem dla stworzenia tej marki było to, że ja wychowuję dzieciaki w pojedynkę, tak? Tak jak mówiłam wcześniej, kiedy są ze mną, jestem z nimi sama. I mi nawet prawo nie pozwala po prostu na to, że kiedy ja wracam z imprezy, czy też z eventu biznesowego do domu, żebym ja była pod jakimkolwiek wpływem alkoholu. Więc mówię to też dlatego, że to, że ty możesz pić i masz na to ochotę i możesz, super, rób to. Ale świat się nie kończy na czubku twojego nosa. Jest mnóstwo sytuacji, innych ludzi, o których możesz nie być świadom. Po prostu. Każdy żyje inaczej. I to, czy ten człowiek nie pije, bo jest kierowcą, jedynym na przykład w domu, bo tylko on ma prawo jazdy. Bądź wraca do schorowanego członka rodziny. Rodzica, dziadka, własnych dzieci, czy jest po prostu chory, czy jest po antybiotykoterapii, czy na przykład jest na lekach psychotropowych jakiś bez trakcie leczenia depresji, czy w ogóle alkohol mu nie służy i on już na przykład to wie, więc gdzieś tam dla niego bardzo trudny jest ten moment, żeby, wiesz, wejść w to wszystko, bo go na przykład to triggeruje. Albo doświadczał przemocy związanej z nadużywaniem alkoholu w domu. Czy też po prostu, nie wiem, stara się o dziecko, więc jeszcze nie jest w ciąży, ha, 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 bo marzy o tym, żeby w niej być, tylko że właśnie ze swoim partnerem nie piją po to, żeby móc na przykład i tak dalej, i tak
albo
dalej.
Albo chce wstać rano, żeby sobie z uśmiechem na twarzy pobiegać po łazienkach.
Tak, aż się trochę chyba zbulwersowałam, więc przepraszam za to wszystkich,
no, spokojnie.
Ale po prostu, wiesz, te wszystkie pytania i ta potrzeba tej wiedzy, dlaczego ktoś nie pije. Ludzie, zajmijcie się swoim po prostu życiem i swoim kieliszkiem. Chcesz i możesz pić? Super. Tak już, wiesz, totalnie kolokwialnie, ja bardzo często nawet kiedy chciałabym, to nie mogę. Więc dlatego sobie piję ten gin bezalkoholowy, wiesz, a bo nawet nie wiesz, może ja bym chciała się napić takiego, ale
tak,
wiesz.
Tak, tak, bo to dokładnie chodzi o to, że ja nie chcę, żeby, bo alkohol zmienia świadomość. Nie chcę, żeby, dobra, był ten kac, nie chcę, żeby on mi szumiał w głowie, przez co będę podejmować nieracjonalne decyzje i takie, których bym nie podjęła na trzeźwo. Ja nie chcę wchodzić już do tej samej rzeki, w której kiedyś byłam i jak tak sobie patrzę wstecz, albo jak próbuję zasnąć i czasami takie, wiesz, randomowe myśli się po prostu pojawiają ci w głowie, co kiedyś robiłaś, no to tak sobie
myślę, na przykład głupio, nie? Że dlaczego to
jest zrobiłaś? Dlaczego, no ale dlaczego? Bo wypiłam dwie lampki wina i już mi to zmieniło świadomość, ja nie byłam sobą. Tak, więc ja już nie chcę i to mówię świadomie. Świadomie podejmuję taką decyzję, bo to wynika z tego, że jakąś pracę nad sobą włożyłam. Jestem, no moim zdaniem się kurde zmieniłam, nawet przez ten rok. Tak. Zmieniłam się
ja
bardzo.
Ja tak samo.
Zmieniło się moje ciało, zmieniła się moja głowa. Ja to zawsze się śmieję, że z wiekiem właśnie ubywa nam kolagenu, a przybywa rozumu. Chociaż powiem ci teraz szczerze, że nawet nie wiem, czy mi nie przybyło tego kolagenu.
Aha, rozumiem cię w pełni.
Tak, a wiesz, a na przykład taki bezalkoholowy gin, kiedy chcesz sobie coś posączyć, bo ja też lubię takie gorzkie, ziołowe smaki, jest w tym momencie dla mnie czymś, co ja mogę wybrać i nie rezygnować jednocześnie z tego lifestyle'u, powiedzmy, albo no samych
Boże,
takich...
no w ogóle z tego, że chcesz się napić drinka.
No dokładnie.
Po prostu. Nie trzeba się nikomu tłumaczyć, ludzie mnie często pytają, po co coś takiego ludziom wciskać, to nie można się wody napić? Napij się wody. Nawet
tylko,
lepiej.
Nie chcę być tą Martynką, co stoi, wiesz,
ale ja nie umiem
z
pić
wodą,
tylko wody.
Z cytryną, wiesz, ja wodę z cytryną piję rano.
Ale ja nawet nie, chodzi o to, że ja nie potrafię. Jakby ja nie chcę.
Nie wchodzić.
Nie lubię pić cały czas wody, no po prostu Mnudne piję
to
ją,
jest, jakby.
Ale ja lubię sobie, wiesz, smakować, a to, że to nie ma cukru, sprawia, że na przykład mogę jeszcze zjeść deser do tej kolacji. Mhm. I oczywiście na koniec, wiadomo, że ja mogę wszystko, ale też wiem, co mi służy i co mi nie służy, a dzisiejsza rozmowa jest właśnie o tym, że jestem świadoma, że mam x kilokalorii do wykorzystania w ciągu dnia, tak? I robię wszystko po to, żeby się i czuć, i mieć ciastko trochę i zjeść ciastko. I to jest trochę produkt, który właśnie odpowiada na tę moją potrzebę, tak? Mm-hmm. Że ja wolę zjeść kalorie niż je wypić i przy
to
okazji wypić sobie
ciekawe.
Coś, wiesz, coś smacznego po prostu,
tak, poczuć,
nie?
Że zjadłaś te kalorie.
Tak,
przynajmniej.
Dokładnie.
A jeszcze odwołam się do tych... challenge, które są modne za granicą odnośnie Sober October i Dry January. To daje bardzo dużą możliwość takiego przetestowania w ogóle siebie i swojego stosunku do alkoholu, czy on naprawdę jest taki na luzie, jak myślimy, że jest, czy możemy mieć z tym problem, bo wiesz, myślę, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy w jakiś sposób już od tego uzależnieni.
Tak. Bardzo dużo osób na początku lutego do mnie napisało. Myśmy komunikowali to w takim charakterze, że nie, że kupujcie nasze produkty, tylko o tym, dlaczego w ogóle powstał taki ruch, skąd się w ogóle wzięła na niego moda, liczby, to jakie korzyści może przynieść on zdrowotne. Mówiliśmy, że w tym czasie możesz sobie pić co chcesz, czy nasz produkt, czy piwo bezalkoholowe, czy wodę, czy sok, twój wybór, tylko po prostu spróbuj nie pić tyle dni. I też zrobiliśmy takie, wiesz, po prostu plakaty na lodówkę dołączaliśmy do butelek, które sobie ludzie wieszali, skreślali dni i nas oznaczali.
Lubię
w ogóle...
skreślać, to daje taką jakąś
tak,
motywację
tak,
i nagle patrzysz, kurde, tydzień minął,
tak,
nie poczułam.
To jest super. Takie, wiesz, taka trochę piąteczka dla samego siebie, nie? Codziennie. I naprawdę... No teraz zabrzmię pompatycznie, ale to jest to, dlaczego ja to robię. Każda wiadomość, która brzmi, Aśka, dziękuję ci, bo to dało mi to, to i to, albo dzięki tobie, albo zainspirowałaś mnie do tego i tego i tego i na koniec dnia ci ludzie mi mówią o korzyści, którą wyciągnęli z tego, co ja mówię bądź robię, to mnie napędza, to sprawia, że moje serce rośnie. Ja mieszkam w dużym mieście, mam ogromne możliwości, dostęp do wielu zasobów. Część sobie wypracowałam, część jest to oczywiście spowodowane tym, że właśnie w dużym mieście się na przykład urodziłam i miałam do wielu rzeczy dostęp. Na koniec dnia, szczerze, mnie stać nawet na to, żeby sobie ze Stanów sprowadzić 3 skrzynki czegoś tam bezalkoholowego, co mi pasuje, koniec. I nie musiałabym w ogóle się w nic bawić i tak dalej. Ale naprawdę w tym projekcie niesamowicie inspirujące, nakręcające, motywujące i dające mi wiele niematerialnej korzyści jest ta radość i satysfakcja. Z tego, że po prostu można tworzyć coś, budować biznes, żyć z tego, zarabiać, nie tylko z pasji, ale też robić coś dobrego. Tak?
Coś, co jest twoją misją tak naprawdę życiową. Stało
tak,
się
tak.
Gdzieś tam.
Tego, że ja mogę po prostu... częścią mojej pracy jest edukowanie ludzi o tym wszystkim. I to jest niesamowite. Ja się nigdy nie spodziewałam, że będę w takim miejscu w życiu, myślę, że takim bardzo komfortowym. I ja życzę bardzo wielu osobom tego, żeby się znalazły i bądź doprowadziły swoje, czy też życie, czy karierę do takiego punktu, w którym wstają rano i im się chce, czują do tego taką, wiesz, taką jakąś wartość, właśnie taki cel. Niezależnie co to będzie, tak, tylko po prostu to uczucie mnie niesie i też mnie napędza do zmiany, do tego, żeby być lepszą sobą. Mhm. I myślę, że też jest bardzo dużą częścią właśnie tego well-beingu, tego dobrego życia. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu się to uda. Nie każdy ma taką możliwość, nie każdy znajdzie taką rzecz po prostu, dlatego chyba, chyba bardzo ważne jest to, żebym też czuła taką wdzięczność za to wszystko, tak? Że jakby oczywiście, że tak, ja sobie to powiedzmy wypracowałam i tak dalej, mogłabym mówić, że to wiesz, i że każdy może, ale nie każdy może. I myślę, że też częścią tego życia jakościowego jest bycie wdzięcznym, wiesz, za to, co się ma. Takiego docenienia samego siebie, samej siebie, właśnie widzenia tego, że się zrobiło trzy rzeczy dobrze, nawet jeśli jedną się zrobiło źle. I to, wiesz, takie samego siebie po prostu
poklepaniu
po ramieniu. Tak, dokładnie. A mówię o tym, bo przez lata kiedyś tego nie robiłam, mimo że też osiągałam wielkie rzeczy. I też miałam w sobie misję. I też edukowałam ludzi, napisałam x książek i w ogóle to nie jest moja pierwsza firma i pewnie nie ostatnia. Ale po raz pierwszy tak się czuję i uważam, że doprowadziłam siebie do takiego momentu również dzięki temu, że zadbałam właśnie o to i ciało, i głowę, i że ten nurt well-beingowy, czyli tego świadomego, zdrowego życia zrównoważonego doprowadził mnie do tego miejsca.
Czy to już było podsumowanie, Asia, bo tak pięknie powiedziałaś. Myślę, że to musi być puenta dzisiejszej rozmowy.
No to myślę, że tak.
Bo mówimy dużo, myślę, że już był na to trend, on już w tej postaci może tak nie funkcjonuje jak kiedyś. Mhm. Mówię tu o self-love, o body positive,
tak,
który niejako, on jest dobry.
Tak.
Ja cenię sobie to, że miało to miejsce, ma miejsce to w polskim internecie, że się ta świadomość zmienia i co za tym idzie, to jak ludzie na siebie patrzą.
Tak.
Natomiast czasami to jest takie na siłę.
Ja ogólnie wiem, do czego ty zmierzasz. Ja wielokrotnie byłam o to pytana, ponieważ wiesz, był moment w moim życiu dłuższy, w którym nosiłam rozmiar XL. A mimo to zawsze się ubierałam kolorowo i inaczej, nie chodziłam wiesz schowana i nie przepraszałam za to, że żyję. No, rozpoczynałam dalej kolejne projekty, byłam bardzo aktywna zawodowo, podróżowałam i cieszyłam się życiem i tego też uczyłam moje obserwatorki. Ale nie bez powodu nigdy nie miałam body positive w profilu, albo nigdy nie utożsamiałam się z żadnym z tych kierunków i nurtów, bo ja nie potrzebuję metki czy hashtaga do tego, co ja robię, czy też pokazuję sobą, czy jak żyję. Dla mnie trochę tym słowem self-love jest takim trochę bardziej właśnie, wiesz, na miejscu, bo ten self-love dla mnie jest o tym, że dziś to, co ja robię dla siebie, to robię to z miłości i z takim szacunkiem. Jeżeli ja dzisiaj nie czuję się do końca ze sobą dobrze, ale też wiem, że nie czuję się na siłach, żeby to zmienić, to ja sobie mówię, poczekaj chwilę, nie rób tego na siłę, nie szarp się ze sobą, bo tylko ty wiesz, jak się czujesz w danym momencie. I ja też, powiedzmy, 2 lata temu, kiedy borykałam się z otyłością, z bardzo obniżonym nastrojem, z trudnym momentem w moim życiu i psychicznie, i fizycznie, ja już wtedy wiedziałam, że ja to kiedyś zrobię, naprawdę, uwierz mi. Ale ja wiedziałam, że ja nie mam wtedy na to zasobów. Po prostu ja to wiedziałam. Jednocześnie to życie się toczyło. Moje dzieci tylko raz miały pierwsze wakacje nad morzem. Moje dzieci tylko raz przeżywały dany moment ze mną, a ja z nimi. I co, to był powód, dla którego miałabym się gdzieś schować, nie wyjść na plażę, czy nie mieć zdjęcia z dziećmi z wakacji, bo się czuję jak nie w swojej skórze? Nie. Dla mnie trochę o tym jest self-love też, żeby po prostu wszystko robić w kontekście takiej samomiłości, a nie tego, bo coś trzeba. Czy ja się sobie wtedy podobam? W sumie to nawet nie wiem, szczerze mówiąc, wiesz? To chyba był taki okres, w którym ja się na tym tak nie skupiałam. Wydaje mi się, że byłam czymś więcej niż tylko ciałem, wiesz o co chodzi?
Inne rzeczy były po prostu
tak,
dla ciebie priorytetem.
I uważam, że wypracowywałam w tamtym momencie tyle, ile mogłam. I wtedy się czułam, wiesz, tak okej, ale jednocześnie z poczuciem, że chcę tej zmiany i że zawalczę o siebie, kiedy przyjdzie na to odpowiedni moment.
Dokładnie. I to poczucie jest właśnie ważne.
Tak. I to był ten self-love. A mówię o tym, wiesz, takim, że w polskim internecie, w którym już trochę jestem obecna i pracuję, jest takie przekonanie, że wiesz, jak ktoś coś zmienia, to znaczy, że aha, czyli jednak siebie nie akceptowałaś.
No dokładnie, właśnie tak.
Czyli jak powiększyłeś w biust, to kłamałaś wtedy, że siebie lubisz.
Tak. Jak ona może w ogóle
albo jak schudłaś. Słuchaj, operacja plastyczna to jeszcze. Ale kiedy schudniesz, to nagle to cała grupa wspierających się grubych dziewczyn, dla mnie gruby to nie jest jak coś obelga, tylko to jest fakt. Ja kiedyś byłam gruba i teraz nie jestem gruba, chociaż pewnie dla X osób będę, bo nie noszę rozmiaru S, tylko M. Ale do czego zmierzam? Że wiesz, jakby to nie tak. Ta zmiana nie wynika z tego, że kiedyś kłamałam albo czegoś, wiesz, coś ukrywałam przed kimś czy coś. No, wtedy wyglądałam tak, dziś wyglądam tak, wtedy się czułam tak, dziś się czuję tak. Wiesz, jakby, dlatego te wszystkie ruchy, te nurty są jakby przez każdego z nas inaczej trochę odbierane. Wiesz, o co chodzi?
Tak, ja w ogóle też nie jestem fanką, wiesz czego? Wkładania siebie do szufladki.
No więc właśnie, tak.
Takiego stempelka przypinania na sobie. Tak. Kim ja jestem? Tak, tak naprawdę, wiesz, no ja robię dużo rzeczy. Ja nie wiem, kim ja jestem zawodowo. Nie wiem, skończyłam elektroradiologię na WUM-ie. Robię zupełnie inne rzeczy zawodowo. Tak. Prywatnie też jestem zupełnie inna dla, nie wiem, koleżanki, mamy, kolegi z pracy, powiedzmy, nie wiem. Więc takie dawanie sobie pieczątki z ziemniaka, jak ja to mówię, że taka jesteś już, to jest bardzo krzywdzące. Ja też myślę, że
i ograniczające.
Ograniczające. Ja ze szkoły to też wyniosłam, z tego systemu właśnie takiego nagradzania ocen, że ja muszę być jakaś, żeby na coś zasłużyć, albo okej, Martynka, teraz robisz dobrze, rób tak dalej, szósteczka. Tak. I w dorosłym życiu ja się z tym spotykam i nagle mam takie coś, kurde, no to niech ktoś mi powie, co ja mam robić, bo ja nie wiem, co ja mam robić, żeby na przykład, tak jak powiedziałaś wcześniej, mieć ten taki cel w życiu, tą motywację, to flow, co cię napędza każdego dnia, co sprawia, że żyjesz, co sprawia, że chcesz dbać o siebie. Pewnie, nie wiem, dla ciebie to też były dzieci, bo to jest, myślę,
no
że
tak, jasne, no.
W dużej mierze pojawia się nowy człowiek, za którego jesteś młody człowiek, odpowiedzialna, więc to staje się twoim priorytetem i na pewno wtedy też nie myślałaś, czy jesteś ładna, czy się sobie podobasz,
ale
czy
dokładnie
nie.
Tak było, dokładnie tak było i jakby no, dokładnie, wiesz, chyba tak. Wtedy ja po prostu miałam zupełnie inną misję. Mam tu dwójkę małych człowieków, którymi się muszę zaopiekować w pierwszej kolejności. Dla kogoś to będzie nie do pomyślenia, dla kogoś to będzie to, czemu jakby dłużej wręcz w tym nie tkwiłaś i nie oddałaś całej siebie. Jakby wiesz, każdy robi po swojemu. Ja grałam tymi kartami, które miałam na ręku, najlepiej jak umiałam. Taka jest prawda. I po prostu wiesz, więc dla mnie to jest ten self-love, dlatego mam to wpisane w bio na Instagramie. Nie dlatego, żeby mówić, wiesz, tutaj jakieś
piękne frazesy
wiesz, cytaty codziennie puste albo jakiś ten, może komuś to pomaga, okej.
Okay, truizmy ale, takie
tak,
internetowe.
Ale ja, dla mnie to jest, wiesz, właśnie oznaką, że z wiekiem, z tą świadomością stawiam granice, tak?
To jest piękne.
Podejmuję decyzje, które mi służą. Daję sobie czas, pozwolenie na odpoczynek. Wiesz, dzisiaj przed chwilą, zanim się tutaj przyjechałam do studia, widziałam się z taką znajomą, takie spotkanie trochę biznesowe, trochę prywatne i mówię jej, i wiesz, i dzisiaj zadzwoniła do mnie terapeutka, mówiąc, że ma dla mnie miejsce wyczekane w czwartki o tej i o tej godzinie. I kiedyś powiedziałabym, jasne, coś wymyślę. Dziś już po pierwsze wiem, że to jest dla mnie na styk, żeby odebrać dzieci z przedszkola. Więc co by to spowodowało? Na pierwsze spotkanie coś bym wymyśliła, na drugie wymyśliłabym nianie, na trzecie bym odwołała, albo się spóźniła, albo wyszłabym wcześniej. A na koniec dnia też, wiesz, wybiegałabym z tego gabinetu szybko do samochodu,
tracisz
szybko po dzieci.
Balans gubisz.
A dzisiaj powiedziałam, pani doktor, jeżeli to ma zadziałać, to ja mogę najpóźniej wejść do gabinetu o 15, bo ja muszę być 16:15 najpóźniej po najmłodszego syna w przedszkolu. I co z tego, że tydzień, na przykład, wiesz, tydzień później jakby nie ma przy mnie dzieci, mogłabym, ale nie. Ja już chcę to zrobić tak, wiesz, tak dobrze. I ja wiem, że ja po wizycie w tym gabinecie muszę mieć chwilę, że to ma nie być już takie, wiesz, porwane i tak dalej, i tak dalej. I ta świadomość, jakby wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń, czy doświadczeń innych ludzi, których słuchamy, tak jak dzisiaj Państwo słuchacie nas, jest po prostu bezcenna. Więc dajmy sobie ten czas zatrzymania siebie i, wiesz, poukładania tych treści, które do nas docierają. I to są te treści, które są w naszej głowie, to są nasze własne wnioski, nasze wyobrażenia na temat rzeczy, ludzi, tego, co się działo, bo ostatnio czytam taką bardzo ciekawą książkę, Życie piękna katastrofa. Strasznie mnie ona męczy, ale jest bardzo ważna i muszę ją skończyć czytać, że wiesz, że nasze wspomnienia to nie fakty.
No tak.
Tylko to są też wyobrażenia na temat ludzi i sytuacji, więc to są rzeczy, które w naszej głowie się maglują. No i oczywiście ten cały strumień informacji, który przyjmujemy z mediów tradycyjnych i social mediów.
Przebodźcowanie.
I jak my nie znajdziemy chociaż 20 minut na to, żeby w spokoju dać temu polatać po głowie bezwiednie, wiesz. Ja nie mówię o tych minutach w samochodzie, drogie mamy i ojcowie, mężczyźni, kobiety, menedżerowie domów i rodzin, w których jedziecie autem i odhaczacie listę to-do w głowie, tylko mówię o takich momentach, w których po prostu przez chwilę nic nie robicie. A pamiętam, że jak zgłosiłam się pierwszy raz do lekarza, właśnie z takim pytaniem, co mam robić, ponieważ nie umiem nie robić. Mam wrażenie, że doprowadzę się na skraj, że po prostu zarobię się na śmierć, tak powiedziałam temu lekarzowi. I jak ten lekarz się mnie spytał, a co pani robi, kiedy pani nic nie robi? To ja powiedziałam, że śpię. A on mówi, nie, nie, ale kiedy pani nic nie robi, ja mówię, nie rozumiem pytania. Ja nie rozumiem pytania.
Ja myślę, że to też jest jakby w naszej branży, że kiedy lifestyle, to jest piękne, kiedy lifestyle staje się twoją pracą i tak nakręca ci jedno drugie, to ty tracisz trochę poczucie, gdzie jest ta praca, tak, a gdzie jest twoje życie prywatne. Tak. I ja też się na tym łapię, zwłaszcza ostatnio. Mi to się w ogóle tak zatarło, że ja...
Bo idziesz na pilates i nagrywasz z tego roku,
tak,
prawda?
Tak, może ostatnio nawet ja nie mogę się skupić w stu... Znaczy, oczywiście mogę, mogłabym i czasami nie biorę telefonu, ale czasami go biorę.
Ale
i
w większości go bierzesz, umówmy się. No
w większości go biorę, tak, i, ja i myślę nad tym, co tutaj zrobić, jaki kadr ustawić i tak, jeszcze, żeby dobrze wykonać ćwiczenia, tak, bo chcę to zrobić dobrze, bo jestem po pierwsze perfekcjonistką, jestem bardzo taka restrykcyjna wobec tak siebie i też nad tym pracuję i właśnie to... W kontekście self-love, o czym powiedziałaś. Ja w ogóle jestem fanką przyjęcia takiej zasady, że jeżeli coś zrobiłaś na ten moment właśnie tak, to widocznie to był twój maksimum.
Tak,
i
dokładnie.
Zrobiłaś to najlepiej, jak mogłaś. I
na tamten moment.
Odczep, dokładnie, odczep się od siebie.
Zgadzam
daj
się.
Sobie, pogłasz się po ramieniu, powiedz, tak, że dobrze, dobrze zrobiłam, widocznie to był mój maks na tamten moment.
Tak.
I tyle, bo my czasami po prostu tak myślimy, rozmyślamy o tym, mogłam zrobić lepiej, może nie powinnam. No i dlatego też...
W takich momentach powiem coś, co jest dla mnie bardzo świeżym tematem, że warto schować dumę w kieszeń na przykład też.
O.
Ja się tego cały czas uczę, bo mi się wydaje, że to trzymanie gardy wysoko, tłumienie tych emocji, tego wszystkiego, też wobec samego siebie, to jest bardzo ważne. Ja nie mówię tylko o uzewnętrznianiu się do innych osób, ale też takie szczere porozmawianie z samym sobą jest bardzo ważne. Jak na przykład dojdziemy do wniosku, że gdzieś coś poszło nie tak, że czujemy, że mogliśmy zrobić inaczej i da się to jeszcze może zmienić, to warto. Po prostu warto i zobaczyć, co to przyniesie, bo po prostu no, emocje nas wszystkich zalewają. Ja mam z tym ogromny problem. I wiesz, chyba też dlatego, że też wynosimy z mediów taki obraz tego, jak my powinniśmy się zachować i co czuć i jak. Wiesz, o co chodzi?
To jest znowu o tym przypinaniu sobie
tak
jakichś nazw.
I nie tylko mamy wobec siebie te oczekiwania, ale wobec ludzi, którymi się otaczamy, naszych partnerów.
Na przykład.
I to jest po prostu bardzo trudne też, więc myślę, że częścią well-beingu jest też taki trochę rachunek sumienia, wyrozumiałość do ludzi dookoła, a jeżeli oczekujemy czegoś od innych osób, śmieję się teraz, bo to jest naprawdę bardzo świeża moja lekcja, to informowanie ich o tym. I wczoraj moja koleżanka, która jest coachem stylu Aga Łoza, wrzuciła bardzo ciekawą grafikę, która widzisz z tym trywialnym cytatem, z których przed chwilą się śmiałyśmy.
Paulo Coelho.
Tak, a jednak bardzo on mnie uderzył wczoraj. Czyli ludzie nie wiedzą, jak się czujesz, dopóki im tego nie powiesz.
Komunikacja. Communication is the key. proszę państwa.
I wczoraj, jak to zobaczyłam wieczorem przed snem, to myślałam, że ją po prostu zatłukę. Mówię, Aga, czemu mi to robisz? Przecież wiem, że to jest do mnie. Czemu to udostępniłaś? Ale to też jest częścią tego, wiesz, tego well-beingu. Tak uważam. Taka szczerość z samym sobą właśnie. To też jest częścią rozwoju i świadomości, tak? I mówię, no ta praca taka wielowymiarowa. I chcę tylko powiedzieć, że to jest ciągła droga.
Oj, tak. To jest takie obieranie cebuli.
Tego
ja
się nie osiąga i po prostu, i co z nami nie zostaje.
I to też nie jest tak, że my sobie pomyślimy, że właśnie jestem na przykład teraz dobra, tą girl boss i teraz tak. Ona ma się zachować tak, tak, tak i tak. Zostawiamy jakieś takie miejsce na delikatne, możliwe zmiany scenariusza w życiu, bo tak. Też są rzeczy, które my możemy kontrolować, a są rzeczy, których kurde nie możemy kontrolować. I tak. Po co poświęcać swoją uwagę i stresować się, tak. jeżeli no kurczę, nie ma takiej opcji. Rzeczy od nas nie zależą.
No ja lubię niektóre. To podejście, że jeżeli jest problem, to jest rozwiązanie. Oj, a jak nie ma rozwiązania, to znaczy, że nie ma problemu. Bo jeżeli tak. Nie jesteś w stanie go rozwiązać, to nie jest twój problem. Nie masz na to wpływu, to się po prostu dzieje i trudno, przyjmij to na klatę.
I co więcej, nie ma moim zdaniem czegoś takiego, jak jedna zła decyzja, albo decyzja, która zmieni coś na
tak,
całe życie.
To prawda.
Nie ma czegoś takiego. Idziesz jakimś torem, podejmujesz jakieś decyzje, wszystko przyniesie zmianę, a potem możesz znaleźć po tej decyzji zupełnie jakby inaczej się może życie potoczyć, bo
tak,
można to wszystko
spotkać
odwrócić.
Coś lepszego, mimo że na początku zapowiadało się inaczej.
Dokładnie. Nie ma czegoś takiego jak skończony scenariusz, bo sami też piszemy, kurczę sobie to
tak.
Życie.
I patrz, i zobacz, jaki mi teraz
ale lecimy
musimy,
wszystkie.
Przepraszamy. Z tego miejsca i ja, Joanna Banaszewska i Martyna Kondratowicz przepraszamy wszystkich ludzi, którzy udostępniają cytaty w internecie, też nimi jesteśmy.
To jest pokłosie tych wszystkich listów, które wczoraj obejrzałam. Tych
macie na nas wpływ, jak widać, większy niż myślałyśmy. No, zwracamy honor, mea culpa i dziś każda z nas w ramach pokuty udostępni tej cytat.
Ja napiszę książkę gdzieś z takimi cytatami. Jestem tego pewna. Asia, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
Również dziękuję. Bardzo, bardzo.
Słuchasz podcastu nagranego w Studio Plac.